Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec i w tej chwili znajduję się we Wrocławiu, domu pana Józefa Ryla, który jest starszym zboru świeckiego ruchu misyjnego Epifania we Wrocławiu. Zbór mieści się na ulicy Ozimskiej, Oławskiej, na ulicy Oławskiej, jaki dokładny adres?
6.
Oławska 6. A proszę mi powiedzieć na początku, w jaki sposób mogę się zwracać? Jako chrześcijanin.
Tak, jestem chrześcijaninem i proszę traktować mnie jako brata. Czyli, bez tytułów, bez urzędów i tak dalej.
Czyli rozumiem, że mogę mówić bracie.
Tak.
Tak? Dobrze.
Tak.
Zaintrygował mnie jeden z takich ważniejszych problemów chrześcijańskich. Chodzi mi o problem zbawienia. Dlatego, że w ostatnim czasie umarła moja babcia. I ksiądz na pogrzebie wiele mówił o zbawieniu. Ale gdy później w zakładzie pracy próbowałem rozmawiać z współpracownikami, okazało się, że nikt nie chce pójść do nieba i nikt nie chce rezygnować z tego życia tu na ziemi. Zaskoczyło mnie to, ale sam sobie zacząłem zadawać pytanie, czym jest to zbawienie, o którym mówił ksiądz. I właśnie mam kilka takich pytań, które dotyczą zbawienia. No, pierwsze pytanie, takie jakby naturalne, to jest, co oznacza słowo zbawiciel?
Jest to ciekawe pytanie, dobre pytanie. Ono wskazuje na coś, co zostało stracone i trzeba to odzyskać. I odzyskanie utraconej rzeczy lub pozbycie się jej można określić słowem wybawiciel, zbawiciel. W greckim słowo soter znaczy zbawiciel, a wyraz soza znaczy ratować. Czyli ktoś popadł w nieszczęście i trzeba mu pomóc. To jest wybawienie, albo w chrześcijańskiej nomenklaturze, czy w nazewnictwie, zwłaszcza biblijnej, słowo zbawiciel pojawia się bardzo często i ono wskazuje na Jezusa Chrystusa, który swoim życiem zapłacił, dał, czy dostarczył ceny, na mocy której człowiek jest wybawiony z nieszczęścia, w które wpadł.
No ja myślę, że każdy z nas często potocznie nazywa drugą osobę zbawicielem, prawda? Jeżeli ktoś komuś pożyczy pieniądze,
pomaga, tak? Który mówi, no to wybawiłeś mnie, albo zbawiłeś, uratowałeś mnie. O, takie coś, prawda, takie słowa pojawiają się w sytuacjach, kiedy ktoś z trudnej sytuacji został wyzwolony, uwolniony, i wyszedł na prostą.
Rozumiem. A proszę mi w takim razie powiedzieć, bo no, czy każdy z nas potrzebuje tego zbawiciela, czy tego zbawienia, szczególnie niewierzący?
W Biblii znajdujemy określenie jednoznaczne, że nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego. Święty Paweł w liście do Rzymian, 3:23 mówi, wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały doskonałości, chwały Bożej, takiej, jaką posiadali, gdy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo swego Stwórcy. A więc w innym tekście, w rozdziale 5 tego samego listu i ten sam apostoł w tekście 18 mówi wyraźnie, że grzech Adamowy drogą dziedziczenia przeszedł na wszystkie dzieci Adama. Czyli każdy potomek Adama, każdy członek rodzaju ludzkiego jest tym spadkobiercą, no i to niechciane dziedzictwo na nas wszystkich ciąży.
A co jest tym dziedzictwem? Co jest takiego złego, co nas dotyka?
No w Biblii jest określenie wyraźne, o którym zresztą wcześniej Pan Bóg Adama poinformował. Pan Bóg nie potępia nikogo nieświadomego i z powodu nieświadomości. Wcześniej poinformował Adama i Ewę w raju, że jeżeli przestaną być lojalni wobec Boga i okażą nieposłuszeństwo, to ściągną na siebie odebranie przywilejów, które dotychczas mieli, czyli utracą życie. I dlatego, kiedy okazali się nieposłusznymi Bogu, stawiając człowieka w swojej relacji przed Boga, z tego powodu złamali prawo, które im mówiło i nakazywało Boga szanować jako swego stworzyciela w najwyższym stopniu. A to pociągnęło za sobą utratę prawa do życia, no a jeśli tak, to zostali wypędzeni z raju, odcięci od warunków, które mogły im przedłużać życie.
Rozumiem, czyli śmierć, cierpienie, trój, znój, tak? Trój,
to znaczy znój. Generalnie można powiedzieć, że śmierć, ale śmierć nie przychodzi tak nagle i no czasem niespodziewanie, ale z reguły jest tam w Biblii powiedziane: umierając umrzesz, czyli jest to proces.
Proces
umierania, któremu towarzyszy ból, cierpienie, strata, zawody i tym podobne.
Starzenie się, tak. Po prostu, bo ja też tak zauważam, że zaczynam się starzeć. A takie pytanie, bo w dzisiejszych czasach technika jest coraz to bardziej doskonalsza. Czy my nie możemy zbawić się sami w jakiś sposób?
Tak.
Człowiek istnieją... nie może zbawić się sam. O, po co ten Zbawiciel?
Tak, istnieją religie pogańskie, które mówią właśnie, że sam człowiek na skutek medytacji, na skutek jakichś tam dokonań, chociażby takie, miałem takiego kierownika w swoim czasie, który miał takiego guru w Niemczech i on uważał, że człowiek w pewnym momencie sam jest w stanie dojść i stać się Bogiem. Na zasadzie takiej odmawiania Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna i tak dalej, i tak dalej.
Samodoskonalenia się.
Tak, samodoskonalenia
się.
Biblia tego nie podtrzymuje. Biblia mówi nam wyraźnie, że człowiek jest potępiony. Psalmista Dawid mówi, że nikt brata swego wykupić nie może, dlatego że sam jest już przestępcą, sam jest skazańcem. Żeby kogoś wykupić, czyli można to tak obrazowo powiedzieć, żeby dłużnika zwolnić z długu, z obciążeń, to trzeba samemu posiadać jakiś kapitał. Kapitał pozwalający na to, żeby tego dłużnika wykupić. A jeżeli się tego kapitału nie ma, to nie ma szans na wykupienie tego zadłużonego. A ponieważ w Biblii jest przedstawiony człowiek jako taki, który jest spadkobiercą, już urodzili się bez prawa do życia, bo dlatego trzeba powiedzieć, że pierwsze dzieci Adama i Ewy przyszły do egzystencji po ich wypędzeniu z raju. Oni już stracili prawo do życia, zostali skazani na śmierć i czy im się to podobało, czy nie, Biblia mówi, w pocie czoła pracowali, w bólach będzie niewiasta rodzić, a potomstwo będzie dziedziczyć to niechciane dziedzictwo, któremu towarzyszyć będzie również w fazie końcowej śmierć. Poza tym Biblia przez apostoła Pawła pięknie mówi: łaską jesteście zbawieni, jest to przez wiarę, nie jest to z was, jest to dar Boży. A więc, a również Paweł Apostoł w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, w 16 tekście, tu może przywołam ten tekst, list świętego Pawła do Galacjan, drugi rozdział, 16 wiersz, on podaje tak: wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu. Przeto, że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. A więc święty Paweł wyraźnie mówi, że człowiek swoimi uczynkami sam nie jest w stanie się uratować.
No to kolejne pytanie. Kto jest naszym Zbawicielem w takim razie?
Jest to dobre pytanie i tu znowu przywołując wypowiedź biblijną, znajdujemy taki cytat oto z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, 12 wiersz, przywołam go, mówi tak następująco: i nie masz w żadnym innym zbawienia, albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni. Oczywiście jest to tylko fragment nawiązujący apostoł Paweł do osoby Jezusa i do jego dokonanego dzieła. Zresztą również w liście do Tymoteusza jest powiedziane, też przywołam ten fragment. List pierwszy do Tymoteusza apostoła Pawła mówi nam następujące słowa. Drugi rozdział, pierwszy list, drugi rozdział, 4 wiersz. Albowiem to jest, od trzeciego czytam, albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Gdzie indziej w Biblii jest wyraźnie napisane, że każdy zamysł Boży jest realizowany, każde wyrzeczone przez Niego słowo nie wraca się na próżno. I tutaj apostoł również mówi, Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni, podjął pod tym względem odpowiednie zarządzenia, odpowiednie kroki, przygotował Zbawiciela i tak dalej. I dzięki temu człowiek może być zbawiony. Sam nie jest w stanie tego uczynić.
Rozumiem, ale kolejne pytanie, które pojawia się, no to jest takie, kiedy Bóg przygotował tego Zbawiciela? Czyżby Bóg był zaskoczony upadkiem człowieka?
Nie, w Biblii mamy napisane, że Bóg przewidział jeszcze przed założeniem świata potrzebę zabicia baranka, potrzebę ofiary. Z tym, że należy zrozumieć, żeby nie wpaść w krańcowość, że jest tu mowa o przeznaczeniu. Zdolność przewidywania, jaką Bóg posiada, jest niezależna od tego, że Bóg człowieka obdarzył wolną wolą. Jest prawdą, że Bóg jest bardziej zadowolony, kiedy człowiek okazuje mu posłuszeństwo, a kiedy nie okazuje posłuszeństwa, Bóg nie jest zadowolony, ale wybór należy do człowieka, z tym, że Biblia określa, że jeżeli wybierzesz zło, poniesiesz tego konsekwencje. Jeśli wybierzesz dobro, ono ci przyniesie pewne błogosławieństwo. I pięknie to apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 7 i 8 tekście, kiedy to powiedział tak do chrześcijan w zborze w Azji Mniejszej, do zboru galackiego. Bracia, nie błądźcie. Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Cokolwiek sieje człowiek, to będzie zbierać. Kto sieje dla ciała, będzie zbierać skażenie, a kto sieje dla ducha, będzie zbierać żywot wieczny. A on sianie dla ciała i sianie dla ducha w 5 rozdziale listu do Galacjan Paweł Święty Apostoł wyjaśnia, jakie są uczynki ciała, jakie są uczynki ducha. A więc mówi, uczynki ducha są miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, wiara i tak dalej. Natomiast uczynki cielesne to złość, grzech, nienawiść, bluźnierstwa i tym podobne rzeczy są nazwanymi uczynkami ciała. Jeszcze chcę powiedzieć, dodając, jeśli mówimy o zbawieniu, to w zbawieniu są dwa aspekty. Jest zbawienie, które ma charakter uniwersalny, i to dotyczy zbawienia z potępienia adamowego, z tego niechcianego dziedzictwa, z tego niechcianego spadku. Ono ma charakter uniwersalny. Co to znaczy? A to znaczy, że Pan Bóg przewidział takie zbawienie, a człowiek jest przedmiotem tego zbawienia, czyli przedmiotem kupna. Natomiast jest drugi aspekt, jeśli mówimy o zbawieniu. Zbawienie do życia wiecznego. I tutaj już, o ile w pierwszej części człowiek jest przedmiotem kupna i on nie zasługuje na to, bo to dzieje się poza nim, to w wypadku, gdy mówimy o zbawieniu do życia wiecznego, człowiek powinien być osobiście zainteresowany, czuć tego potrzebę, chcieć tego i współpracować z boskimi postanowieniami.
Wydaje mi się to bardzo ciekawą informacją. Ja rozmawiając z pastorem zielonoświątkowym, no również usłyszałem o tym, że on chce być zbawiony, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nie rozróżniał tych dwóch zbawień. Nie wiem, czy ja może źle odebrałem tą intencję.
Wśród chrześcijan na ogół bardzo nieliczna grupa jest w stanie rozróżnić zbawienie z potępienia adamowego od zbawienia do życia wiecznego i na skutek tego ludzie mylą te pojęcia i stąd niektórzy mówią, no jak to? Ludzie źli mają powstać z grobu, rozumiejąc...
No, to jest niesprawiedliwe.
Właśnie, rozumiejąc, że jest to zbawienie do życia wiecznego, a ta tak nie jest. To jest tylko zwolnienie, czy ludzie byliby dobrymi, czy byliby złymi, to stali się spadkobiercami, tak jak ktoś jest spadkobiercą spadku i jeśli w tym momencie on nie wiedząc, nie wie, że ten spadkodawca jest dłużnikiem, to spadkobierca potem w niezawiniony sposób musi spłacać te długi. Często spadkobierca myśli tylko kategoriami, że jakiś majątek on pozyska. Ale to tak nie jest. Jeżeli ktoś godzi się na powzięcie spadku, to albo ma zadłużenia, albo zyski, przejmuje to na siebie. I właśnie ludzie stali się spadkobiercami tego potępienia, kary śmierci i muszą umierać. I dlatego niektórzy myślą tak, no jeżeli ci źli mają być wzbudzeni, to ja się nie zgadzam. Ludzie niektórzy protestują i tak dalej. Ale trzeba uwzględnić, że to nie jest zbawienie do życia wiecznego. Aby uzyskać zbawienie do życia wiecznego, to wpierw trzeba być zwolnionym z potępienia, z tego dziedziczenia, z tego niechcianego dziedzictwa. Potem ubiegać się na nowych warunkach, tak jak Księga Objawienia nam przedstawia, bierzcie wodę żywota darmo. Albo prorok Jeremiasz pięknie mówi, że pod nowym przymierzem nie będzie tak, że ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zęby ścierpły, czyli skutki czynienia zła rodziców spadają na dzieci, na potomnych. Ale mówi, będzie tak, że każdy, kto będzie jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego.
Czyli każdy będzie odpowiadał za siebie?
Wtedy będzie odpowiadać za siebie. W momencie, kiedy ta sposobność zostanie uruchomiona.
I to dzięki Jezusowi.
Dzięki Jezusowi, tak? Dzięki odkupieniu.
No właśnie, bo dowiedziałem się już, to taka odpowiedź na jedno z pytań, które mam, w jaki sposób wygląda zbawienie człowieka przez Boga, ale cały czas pojawia się jakieś tajemnicze słowo okup. Ja tego nie rozumiem. Bo to tego też nigdzie wcześniej nie słyszałem.
Tak, więc jeszcze chcę dopowiedzieć tak, że w Biblii słowo Zbawiciel po pierwsze odnosi się do Pana Boga. Ktoś może być zdziwiony, jak to? Tak, Pan Bóg jest Zbawicielem w sensie planującej przyczyny. W sensie planującej przyczyny, że to on zainicjował, to on przedsięwziął plan.
On nam dał Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, prawda?
Zbawicielem w sensie wykonawczym, w sensie realizowania boskiego zamysłu jest Pan Jezus. To właśnie Pan Jezus powiedział, oto ja, poślij mnie. To Pan Jezus zgodził się opuścić chwałę niebios po to, by przyjść tutaj na ziemię, urodzić się jako człowiek, nie Bóg człowiek, ale człowiek, przyjął postać niewolnika, postać człowieka w całym tego słowa znaczeniu, nie był Bogiem człowiekiem, mieszańcem jakimś, tylko był w pełnym tego słowa znaczeniu człowiekiem, bo prawo Boże wymaga doskonałości. Nie mógł on jako anioł czy archanioł z nieba złożyć ofiary jakoby równorzędną w znaczeniu okupu. Za chwilę o okupie powiem.
Za człowieka, tak?
Tak, za człowieka.
Czyli jednym słowem człowiek musi składać ofiarę
za człowieka. Anioł, gdyby trzeba było anioł, za anioła. Człowiek za człowieka i tak dalej. W Biblii właśnie to jest przedstawione, dlatego że słowo okup pochodzi ze słowa antylitron, które oznacza cena w miejsce lub cena zamiast, albo odkupienie, albo
równoważna
okup.
Cena.
Równoważna cena.
Tak, bo ja się spotkałem z czymś takim w literaturze.
I żeby nie być gołosłownym, że słowo to...
No właśnie,
to...
przepraszam bardzo, bo ja mam takie pytanie, czy to słowo okup to stworzyli sobie badacze Pisma Świętego? Czy ono gdzieś w Biblii istnieje? Mógłby mi brat na to odpowiedzieć, bo to
jest
mi notuje.
Wiele mitów związanych z opiniami na temat tak zwanej społeczności badaczy Pisma Świętego. Otóż nie jest to ich wymysł, jest to cytat biblijny, przytaczam go. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, od 4 do 6 wiersza przeczytam. Ale jeszcze przeczytam od 3. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym. I dobra, i przyjemna. Dlaczego? Bo On chce, albo tu jest powiedziane, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, o właśnie, autor zbawienia, przygotował całe dzieło i ku znajomości prawdy przyszli. Dlaczego ku znajomości prawdy? Bo nieświadomych istot nikt nie zbawia. Istoty zbawione muszą być świadome, muszą tego chcieć, a nie jest im narzucone. Zbawienie nie jest rzeczą uniwersalną. jeśli chodzi o zbawienie do życia wiecznego. A więc dalej mówi, boć jeden jest Bóg w przeciwieństwie do teorii, że jest wiele bogów. Jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Nie Bóg człowiek, tylko człowiek Chrystus Jezus. Wyraźne rozgraniczenie. Bóg.
To znaczy brat nie wierzy w Trójcę?
Tak, oczywiście, że nie wierzy, bo Biblia Trójcy nie naucza. A i dalej mówi, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Pismo Święte o Bogu mówi, że jest bez początku i bez końca, że jest odwieczny, wiecznie egzystujący, On nie umiera, dla Niego śmierć nie istnieje. To jakbyśmy, jeżeli byłby Bóg, jeżeli nauka o Trójcy byłaby prawdziwą i Jezus byłby Bogiem w znaczeniu równości, współistny i tak dalej, to by znaczyło, że Bóg umarł. No a jak umarł, to skończyło się wszystko. Nie ma planu, nie ma idei, nie ma niczego. A więc jest tu powiedziane, który dał samego siebie o Chrystusie na okup za wszystkich, nie za wybranych, nie za niektórych, tylko jak kalwiniści mówią, jedna część jest z góry przeznaczona do zbawienia, a reszta na potępienie, tylko okup obejmuje sobą wszystkich na zasadzie, że Adam był protoplastą, Adam został potępiony w momencie, kiedy jeszcze prokreacji nie było, jeszcze nikt z potomków się nie urodził, a więc miał zdolność do rozmnażania i rozradzania, ale nie skorzystał z tego. I Jezus Pan jako odpowiednik dla niego również był doskonałym mężczyzną, zdolnym do tego, aby mieć dzieci, ale on nie skorzystał z tych praw.
Czyli krótko mówiąc i prościej, Adam i Ewa nie mieli dzieci w raju.
Nie mieli, oczywiście,
że nie. Pan Jezus też nie miał dzieci.
Oczywiście, że tak. Inny tekst to list do Galacjan, również tą samą ideę przedstawia. Pierwszy rozdział, czwarty wiersz, mówi tak. Który, no może trzeci przeczytam. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. Wyrwał, wydał samego siebie, wykupił, odzyskał utracone prawo do życia.
Rozumiem. A moje kolejne pytanie, czy tak. Musimy zapłacić jakoś za takie zbawienie? To znaczy odpusty, ofiary pieniężne, może jakiś kult albo obrządki?
Tak, wśród ludzi istnieją różne pojęcie, no bardzo, bardzo obiegowe, że jak do skarbonki się wrzuci pieniądz i on zadzwoni, to już tam jest w niebie coś załatwione.
W dzisiejszych czasach jest tak, że darmo nie ma nic, a szczególnie wydaje mi się tak cenna rzecz, jak zbawienie człowieka na coś powinno kosztować.
Owszem, jest mowa, że zbawienie nie jest dawane za darmo, bo jak powiedzieliśmy sobie, słowo okup wskazuje, że ktoś musiał jakąś cenę ponieść. Czyli to nie jest tak bez żadnych kosztów, tylko ekonomia Boga, Pana Boga polega na tym, że jeden zgrzeszył i jeden odkupił. Jeden zgrzeszył w momencie, kiedy jeszcze nie wyprodukował milionów, miliardów ludzi i ten, który odkupił, który oddał swoje życie jako ekwiwalent, również nie wyprodukował. Natomiast nieurodzone w lędźwiach adamowych potomstwo potępione jest równoważone przez nieurodzone, niepotępione w lędźwiach Jezusa. A jeszcze tutaj pięknie do tej sprawy nawiązuje apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdział, przeczytam 18 i 19 wiersz. Mówi tak. Przeto tedy, jako przez jednego upadek na wszystkich przyszła wina ku potępieniu, Paweł mówi wyraźnie. Jeden zgrzeszył.
Adam.
Adam, tak. A na wszystkich przyszedł
na nas
potępienie. To niechciane dziedzictwo. Tak też, mówi analogicznie, przez jednego, przez Chrystusa, usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. I dalej jeszcze mówi. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się ich stało grzesznymi, gdzie indziej mówi wszyscy zgrzeszyli, tak też przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele się stanie sprawiedliwymi. A więc to pokazuje, że po prostu jeszcze w innym miejscu mówi tak, w trzecim rozdziale, 23 wierszu do 26 przeczytam. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, a bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi Jego ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej. Ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie na to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej. Czyli Pan Bóg nie może tak kogokolwiek usprawiedliwić, jeśli by to nie zostało w jakiś sposób prawny uregulowane. A prawne uregulowanie to właśnie przez zapłacenie ceny okupowej, czyli życia Jezusa Pana.
Czyli za śmierć krzyżową?
Tak, tak.
Śmierć krzyżową, tak,
tak? Tak.
Dobrze, no to tak widzę, że ten temat nie jest taki prosty, jak na początku mi się wydawało, ale rozumiem, że są te dwa zbawienia, czyli pierwsze to jest uwolnienie od śmierci, tak? Czy to znaczy, że ludzie wstaną? Bo tak. Słyszałem, że oni są albo w piekle, albo w niebie, także właściwie tutaj pojawia się pewna trudność zharmonizowania tego.
Tak.
Czyli ja po śmierci...
W Biblii mamy napisane tak, że drzewo, gdzie bywa ścięte, tam pozostaje. To jest prorocze określenie, które mówi, że człowiek idzie do grobu. Łazarz był w grobie, Pan Jezus był w grobie.
Wszyscy... No ja też będę w grobie.
Tak, i my będziemy tak? Wszyscy w grobie.
Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć.
Więc właśnie... Teoria, że można pójść do czyśćca, można pójść do piekła, jest teorią, która jest jakby posiewem kłamstwa wypowiedzianego przez szatana w Edenie do Ewy. Żadnym sposobem wy śmiercią nie pomrzecie. I to na bazie tego kłamstwa została spreparowana tak zwana teoria o nieśmiertelności duszy. Żadnym sposobem wy nie pomrzecie. Ale to wszystko zbudowane jest na teorii szatana. To szatan powiedział, to nie Pan Bóg powiedział. Pan Bóg powiedział Adamowi i Ewie, dnia, którego wy zgrzeszycie albo spożyjecie zakazany owoc, wy umrzecie. To Bóg powiedział, a szatan to jest tak jak powiedzenie takie, dał Pan Bóg kupca, a diabeł faktora. A więc szatan był tym, który do Ewy przychodzi z sugestią, to jest nieprawda, nie słuchajcie. No ale kiedy Adam i Ewa zobaczyli śmierć pierwszego dziecka Abla, kiedy on z ręki bratobójczej zginął, to się zorientowali, że zostali oszukani, bo śmierci miało nie być. Przecież szatan im tak mówił, że śmierci nie będzie. A tu musieli przeżywać żałobę, musieli w jakiś sposób pochować tego Kaina, tego Abla, przepraszam, który zginął z bratobójczej ręki Kainowej. A więc zobaczyli, że zostali oszukani. Ale metoda szatana polega na tym, że jak jedno kłamstwo jest, zresztą nie tylko szatana, bo to i u ludzi to samo się dzieje, że jak ludzie są, że tak powiem, demaskowani na jednym, to szukają innych wykrętów. Więc szatan wymyślił teorię właśnie, że to tylko ciało umarło, a dusza nie, dusza żyje, dusza fruwa sobie i tak dalej.
Właśnie o tej duszy rozmawiałem z pastorem zielonoświątkowym, że człowiek ma duszę.
Biblia nazywa człowieka duszą i zresztą staropolskie słowo, kiedy czytamy nieraz w staropolskiej literaturze, naliczono dusz tyle albo tyle.
No tak, jest nas w tym pokoju dwie dusze.
Dwie dusze, tak. A więc w pojęciu tych, którzy wierzą w nieśmiertelność duszy, to dusza jest nieuchwytna. Ktoś to określił tak, że można miliony w łopinę orzecha takich dusz zmieścić. Mało tego, Ci, co wierzą w teorię duszy nieśmiertelnej, to czasami do lekarzy, którzy muszą dokonywać poważnych operacji, starają się jakby sugerować: ostrożnie róbcie, żebyście duszy nie naruszyli. A więc są to oczywiście niebiblijne myśli. Biblia wyraźnie mówi przez proroka Ezechiela i w innych miejscach: dusza, która grzeszy, ta umrze. A więc
karą za grzech jest śmierć?
Proszę?
Karą za grzech jest śmierć.
Karą za grzech jest śmierć, oczywiście.
A śmierć to jest brak życia.
Tak? I to nie dusza grzeszy, tylko człowiek.
Człowiek, który jest duszą.
Który tak? jest duszą, bo rozumiem. W Biblii mamy napisane, że stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Rozumiem. Istota obdarzona czuciem, rozumem, ciałem jest duszą. Tak w biblijnej terminologii jest to przedstawione.
Rozumiem, czyli w tej chwili my tutaj taki temat dosyć głęboki poruszamy, tego czy człowiek jest duszą żyjącą, czy człowiek ma duszę. Ale ja mimo wszystko chciałbym dowiedzieć się, bo tak, Pan Jezus złożył 2000 temu lat swoją ofiarę,
tak?
Złożył swoje życie na krzyżu.
Tak.
Ale widzimy, nic się nie zmienia. To znaczy, ludzie są, można powiedzieć, nawet coraz gorsi. Warunki na świecie są coraz gorsze. Dziwnym trafem ja się nie czuję zbawiony w obecnym czasie. I teraz jest pytanie, kiedy ta pełnia zbawienia mnie dotknie? Czy ja muszę umrzeć koniecznie, żeby to się stało? Czyli przejść do nieba, do piekła, czy albo...
Tak.
Jakiś krainy Szeol?
Tak. Trzeba rozróżnić pojęcie czasu i pewnych zamierzeń, zamysłów, które dokonuje Bóg i które dokonuje człowiek. Proszę sobie zauważyć, że w momencie, kiedy Pan Bóg Adamowi i Ewie, którzy zgrzeszyli, im powiedział, że nasienie niewiasty zetrze głowę nasieniu wężowemu, czyli dał pewien promyk nadziei, pewną obietnicę, jakbyśmy to współcześnie chcieli powiedzieć, światełko w tunelu, to oni uchwycili się tej nadziei w taki sposób, nie rozumiejąc jej do końca, uchwycili się tej nadziei w taki sposób, że oto, gdy już poza ramami raju, już wypędzeni z Edenu, rodzi się im pierwsze dziecko i pierwsze dziecko jest Kain.
Kain.
Kain znaczy otrzymany.
Rozumiem.
I Ewa, dlatego w Biblii jest napisane, bo Ewa mówiła: tak, otrzymałam męża od Pana, czyli ona już skojarzyła, że to jest ta obietnica, że to jest ten wybawca, to jest ten, który wybawi ich.
Rozumiem
i tak dalej.
W takim razie.
A więc ludzie, zresztą bardzo często widzimy to u naszych dzieci, niech rodzice obiecają dziecku prezent z okazji zakończenia roku szkolnego, jak przyniesie dobre świadectwo, czy z okazji urodzin, czy z jakiejś tam okazji, prawda, to dziecko będzie męczyć ojca i matkę z dnia na dzień. No to nie czekajmy do tej daty, czy nie możecie mi już tego dać, on by chciał już, to dziecko chciałoby już otrzymać. I tak my jako ludzie myślimy kategoriami: no jeżeli już Jezus Pan umarł, to dlaczego jeszcze my umieramy, dlaczego jeszcze inni umierają? Bo my chcielibyśmy, żeby to już tu i teraz. Natomiast w Biblii mamy napisane w 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, 31 wierszu, Bóg postanowił dzień. Albo list do Efezjan mówi, aby w rozrządzeniu czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy, te, które są na niebie i te, które są na ziemi. A więc Pan Bóg w swoim działaniu, proszę zauważyć, dlaczego w kolędzie śpiewamy 4000 lat wyglądany? Dlaczego Pan Bóg, jeżeli przewidział baranka przed założeniem świata, a Biblia o tym mówi, to dlaczego czekał 4000 lat? Bo Bóg ma swoje pewne zamierzenia. Bóg najpierw posługiwał się swoją przyjaźnią, darzył pojedynczych ludzi, proroków Starego Testamentu, potem rozszerzył się na wybrany naród, a potem w wieku ewangelicznym, w czasie naszego Pana, od naszego Pana począwszy, Biblia mówi, nie masz Żyda, nie masz Greka, nie masz mężczyzny, nie masz niewiasty, nie masz niewolnika, wolnego. Wszyscy jesteśmy przed boskim prawem, przed boskim trybunałem. Jesteście wszyscy równi, macie wszyscy równe prawa. A więc Pan Bóg ma odpowiedni czas do tego, żeby swoje zamiary zrealizować, choć ludzie czasem się z tego powodu niecierpliwią, że to trwa za długo. Poza tym Pan Bóg ma jeszcze pewne zamierzenia. On zamierzył rozwinąć tak zwany Kościół Chrystusowy, albo mistyczne ciało Jezusa, czy oblubienicę Jezusa i tak dalej. Ale on realizuje swój czas w bardzo stopniowy sposób. Proszę zauważyć, że nawet w warunkach naszych klimatycznych wszystko się zmienia, reguluje pomału i tak dalej. Proszę zauważyć takie zjawisko: ochrona wód, ochrona czystego powietrza, praca ośmiogodzinna, ochrona pracy, przepisy BHP-owskie i wszystko to. Ludzie zdają sobie sprawę ze szkodliwości emisji dwutlenku węgla i tak dalej, efektu cieplarnianego i innych przejawów, i pracują w tym kierunku, aby to możliwie ograniczać, zniwelować czy coś takiego. Proszę zauważyć, że kiedyś w tramwaju, w autobusie, w pociągu wszędzie się paliło, a dzisiaj już nawet na dworcu kolejowym nie można wszędzie palić, tylko są wyznaczone miejsca. A to wszystko są małe kroki, które zmierzają do tego, aby czyste powietrze, czysta woda, czysty pokarm i zdrowie i szczęście wróciło do człowieka.
Przepraszam bardzo, bo słyszałem już z wielu źródeł, że ziemia będzie spalona, więc po co ta czystość?
Tak.
To znaczy, może jak będzie wyglądać to zbawienie, kiedy już się dokona dla nas?
Powiem więcej. Gdy ja taką informację powziąłem od pewnego chrześcijanina, który właśnie powiedział, że ziemia będzie spalona, to postawiłem...
No, pójdziemy do nieba.
Postawiłem, tak. Tak, tylko że
ona
Biblia...
Ona już niepotrzebna będzie.
Tylko że Biblia mówi, że Bóg nie na próżno stworzył ziemię, kaznodzieja Salomonowy mówi, na mieszkanie dla człowieka stworzył ją, a tylko niektórzy pójdą do nieba. Więc trzeba rozgraniczyć. Pan Bóg nie stworzył ziemi i całej galaktyki, wszystkich innych, żeby tak były bezprzedmiotowe, bez sensu. Na mieszkanie dla... Biblia to określa. I kiedy ów człowiek mnie chciał odpowiedzieć, to ja pytam, no dobrze, jak będzie ziemia spalona, no to jak to będzie wyglądało? A powiedział mi tak, że skorupa ziemi będzie spalona tak głęboko, na taką grubość, na jaką człowiek w tą ziemię wszedł. Powiedzmy, wyobraźmy sobie kopalnię, szyby są na poziomach 1000 i głębiej metrów.
A, 3 kilometry wystarczy.
No, nawet 3 kilometry, czyli można powiedzieć, z obwodu ziemi popiołu będzie z tych 3 kilometrów spalone, a resztę ktoś tam kijkiem począsie i resztę będzie niby nie spalone. Otóż ta teoria jest niebiblijna. Wynika to z tego, że język Biblii nie zawsze jest dosłowny. Pan Jezus bardzo często mówił o pszenicy, o konkolu, o niewodzie, o kwasie, o chlebie i tak dalej. A więc były to różne przypowieści, tak jak zresztą w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale jest to powiedziane, że bez podobieństw nie mówił. Mówił w alegoriach, w przypowieściach, wykorzystując warunki klimatyczne i inne okoliczności, żeby uzmysłowić pewne ideę, pewną naukę, którą Pan Jezus chciał przedstawić. Na przykład, kiedy Pan Jezus mówił: ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem winna macica, ja jestem pasterzem. Były to określenia określające Go w Jego różnych funkcjach albo z Jego różnymi działaniami na rzecz innych. A więc dlatego znajdziemy w Biblii, owszem, apostoł Piotr mówi, że ziemia i niebo odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu. Ale kaznodzieja mówi, że ziemia na wieki stoi. A więc trzeba mieć klucz. Biblia, ktoś powiedział, przewyższa 1000 chińskich zagadek. Jak się ma klucz, to te pozorne sprzeczności, które mówią raz, że ziemia będzie spalona, a raz, że ziemia na wieki stoi, da się bardzo dobrze pogodzić. Tak jak w matematyce zresztą, są wzory, które służą do rozwiązywania równań z jedną, z dwiema, z trzema niewiadomymi. Jak wzór jest dobry, to rozwiązanie będzie poprawne. Jak wzór nie będzie prawidłowy, to rozwiązania poprawnego nie będzie.
To znaczy do mnie właśnie, jako do inżyniera, który skończył Politechnikę Wrocławską, przemawiają fakty. I to opieranie się na matematyce mnie tu zaciekawiło. Temat jest obszerny.
Tak?
Z kolei czas przeznaczony na ten wywiad jest ograniczony. Zatem zanim zadam ostatnie pytanie, to chciałem tylko zapytać. Ulica Oławska 6, tam odbywają się wasze zebrania i tam każdy człowiek może przyjść.
Może przyjść.
Zadać pytania.
Może zadać pytania, byle nie zakłócał porządku. Byle nie kolidowało to z porządkiem. Ale może zaopatrzyć się w literaturę, może stawiać pytanie, może poprosić o konsultacje, o wyjaśnienia szersze. Można z nim przeprowadzić rozmowy, wyjaśnienia, pouczenia, podzielić się pewną lekturą i tak dalej. Także jesteśmy otwarci, nie jesteśmy zamknięci, nie zamykamy zbawienia tylko do naszych wierzeń.
No właśnie, czy trzeba należeć do was, żeby być zbawieni?
Nie, nie trzeba należeć do nas.
Rozumiem.
Trzeba należeć do Chrystusa, trzeba wierzyć w Pana Boga, w Chrystusa, w Jego odkupieńcze dzieło. To są rzeczy podstawowe. Oczywiście można mieć większą znajomość, wiedzę, znajomość prawdy lub mniejszą. Są społeczności, które dysponują większym zakresem wiedzy, bardziej obiektywnym, a są bardzo tak zwani zaściankowi, bardzo kurczowo trzymający się, żebym nie powiedział, sektami, którzy zamykają, tak jak Kościół na przykład mówi, bramy piekielne nie przemogą tego Kościoła. I mówią, że zresztą poprzedni papież, przedtem jako Ratzinger, który był ekspertem do spraw wiary i tak dalej, on opracował dokument Dominus Jezus, w którym na 36 stronicach powiedział wprost, że kto nie będzie należał do Kościoła katolickiego, nie będzie zbawiony. Także dziw bierze, że w XXI wieku można było takie coś powiedzieć, bo jeśli to w średniowieczu istniało i funkcjonowało, to jeszcze można sobie wytłumaczyć. Ale że w XXI wieku, to dziw bierze.
To znaczy, ja nie chciałbym w tym wywiadzie, który tutaj z bratem prowadzę, tak? Atakować naszych przyjaciół katolików, dlatego że oni być może też będą słuchać i wydaje mi się, że warto rozmawiać.
Ja nie powiedziałem tego w sensie potępienia, w znaczeniu, że oni nie będą ani zbawieni, ani coś takiego. Tylko ja powiedziałem, że są społeczności, które mają więcej prawdy lub mniej prawdy. Przecież jak patrzymy na historię, reformacja, kontrreformacja, z czego to powstało? Ano właśnie z tego, że zresztą tak jak dzisiaj, chociażby dzisiejszy współczesny papież Franciszek, zobaczmy jak nawołuje hierarchów do tego, żeby prowadzili pobożne życie,
tak,
walczy z homoseksualizmem, z tymi odstępstwami, które były tuszowane, zaleca skromność, umiarkowanie, świadczenie posług za darmo i tak dalej, czyli dla niektórych hierarchów to nie bardzo sprzyja, a on chciałby, żeby prawdziwy chrystianizm i posługa kapłanów była na zasadzie darmoście wzięli, darmo dawajcie. A więc on pewną reformę wprowadza i to trzeba mu przypisać za plus. Także ja nie chciałbym być odebrany, że ja atakuję jakąkolwiek społeczność. Ja tylko mówię, że są społeczności, które są bliżej prawdy lub dalej prawdy. Im bliżej prawdy, tym mniej błędów, im dalej od prawdy, tym więcej błędów.
Rozumiem. A takie ostatnie pytanie już dzisiaj. To co ja będę robił, kiedy zostanę w pełni tego słowa zbawiony? Jak będzie wyglądało moje życie, o, w ten sposób powiem. Jak ono się zmieni? Nie będzie w nim? A co w nim będzie? Bo ludzie nie chcą iść do nieba, nie chcą umierać.
To znaczy, tak, czasami tak to można określić. Powiem tak, że pierwsze trzy rozdziały w Biblii opisują stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże i raj, grzech, jaki pojawił się i utrata tego raju.
Czyli upadek człowieka.
Upadek człowieka. Jak sięgniemy do ostatnich trzech rozdziałów Księgi Objawienia, tam proroczo jest przedstawiona wizja odzyskanego raju, nowych niebios, nowej ziemi. Co to będzie oznaczać? To oznaczać będzie, że nie będziemy chorować, nie będziemy musieli chodzić do lekarzy, nie będziemy ciężko pracować, nie będzie potu na czole naszym i tak dalej. Praca będzie rozrywką, będzie przyjemnością, pokarm będzie zdrowy, powietrze będzie czyste, zdrowe, ludzie będą zdrowi i tak dalej, szczęśliwi, jeśli oczywiście oni osiągną ten pułap lojalności wobec Pana Boga, bo życie wieczne czy odzyskany raj to nie jest tak, tak sobie już i ktoś ma. Na to, tak jak powiedziałem wcześniej, na zbawienie do życia wiecznego trzeba sobie ciężko pracować.
Czyli opłaca się być dobrym człowiekiem?
Oczywiście, że opłaca się, bo Malachiasz, jeszcze zacytuję, tu przywołam proroka Malachiasza, bo niektórzy mówią, po co mi to,
No bo po co? Dzisiaj to robić?
Ja rozumiem, więc prorok Malachiasz pięknie to nam przedstawił w trzecim rozdziale. Zacytuję, przywołam tutaj ten fragment. Tu mamy trzeci rozdział, od 14 wiersza przeczytam. Mówiliście, próżna to Bogu służyć, a cóż za pożytek, choć będziemy strzec rozkazania Jego i będziemy smętnie chodzić, bojąc się Pana zastępów? Stawiają pytanie, problem. No i mówią tak, owszem, pyszne mamy zabłogosławione, ponieważ ci się budują, którzy czynią niezbożność, a którzy kuszą Boga, zachowani bywają. Takie rzeczy się dzieją, to obserwujemy.
No na co?
Ludzie za uczciwą pracę nie mają zapłacone, ale ludzie, którzy umieją kombinować, oszukiwać, Amber Gold bardzo pięknie to nam obrazuje, prawda, i tak dalej, i wszystkie wiele inne, i te drobnym druczkiem napisane wszystkie dopiski przy różnych umowach, fakturach i tak dalej, trzeba czytać dobrze. A więc co świadczy? No tak ludzie mówią. Dalej, 16 wiersz. Wtedy rozmawiali o tym ci, którzy się boją Pana, czyli ludzie lojalni, uczciwi, prawi, każdy z bliźnim swoim. I obaczył Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki przed obliczem Jego dla bojących się Pana i myślących o imieniu Jego. Cić mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, który ja uczynię własnością, i zmiłuje się nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad synem swoim, który mu służy. Wtedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który Bogu nie służy. A w Księdze Objawienia na zakończenie jeszcze podam, tam jest przywołany tekst, bądź wierny aż do śmierci, a otrzymasz koronę żywota wiecznego. Czyli służenie Panu Bogu. Zresztą, jeżeli ktoś jest prawym człowiekiem, to dla niego, proszę sobie wyobrazić czasy wojny, kiedy gestapo ścigało tam różnych ludzi. To jak ktoś miał coś na sumieniu, to takie zdecydowane kroki gestapowca na korytarzu, to już dusza na ramieniu wyskakiwała. A jak ktoś był spokojny, prawy, był spokojny. Inny przykład podam. Ktoś wsiada do tramwaju czy do autobusu i nie kasuje biletu. No i jedzie i tak z duszą na ramieniu. Wpada kontrol, czy nie wpadnie, wpadnie, nie wpadnie. Ale mówi, może jeszcze dojadę jeden przystanek. Wpada kontrol, wyjmuje etykietkę. Proszę bilet do kontroli. To już na słowo, proszę bilet do kontroli, jak reaguje ten, który ma skasowany bilet, jedzie w porządku, on jest ze spokojem patrzy. Natomiast ten, który nie skasował biletu, nie wykupił, dostaje drgawek, denerwuje się i tak dalej, wstydzi się, rumieni się, a jeszcze jak w towarzystwie jakimś jedzie, no i to ile wstydu, ile wszystkiego. A więc czynienie rzeczy dobrych, prawych jest zawsze opłacalne, przynosi zawsze pożytek. Także bądźmy spokojni, jeżeli my będziemy prawymi, to Bóg jest za sprawiedliwy, żeby kogokolwiek skrzywdził.
Rozumiem i będzie o nas pamiętał.
Oczywiście.
Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Z bratem Józefem Rylem, starszym zboru świeckiego ruchu misyjnego Epifania we Wrocławiu, rozmawiał Sławomir Szczepaniec.